Chciałbym się teraz z wami podzielić kilkoma fragmentami dotyczącymi upamiętania się. Zacznijmy od Ewangelii Łukasza 13. Takie kilka fragmentów mam, chciałbym parę rzeczy o tym upamiętaniu powiedzieć. Ogólnie upamiętanie się, pokuta albo nawrócenie. W różnych przekładach Biblii znajdziecie takie słowa, ale to jest to samo. To jest to jedno słowo. Jakbyście w jednym fragmencie czytali upamiętajcie się, to w innym przekładzie będzie pokutujcie, a w jeszcze w innym nawróćcie się. Warto pamiętać, że mówimy jakby o tym samym. I mamy taki fragment, gdzie Pan Jezus wzywa do upamiętania i przeczytam go z Ewangelii Łukasza 13 rozdziału od 1 wersetu. W tym samym czasie przybyli do Niego niektórzy z wiadomością o Galilejczykach, których krew Piłat pomieszał z ich ofiarami. I odpowiadając, rzekł do nich, czy myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż wszyscy inni Galilejczycy, że tak ucierpieli? Bynajmniej powiadam wam, lecz jeżeli się nie upamiętacie, wszyscy podobnie poginiecie. Albo czy myślicie, że owych 18, na których upadła wieża przy Syloe i zabiła ich, było większymi winowajcami niż wszyscy ludzie zamieszkujący Jerozolimę? Bynajmniej powiadam wam, lecz jeżeli się nie upamiętacie, wszyscy tak samo poginiecie. Bardzo taki ostry fragment i brutalny, gdzie Pan Jezus tak stawia na ostrzu noża sprawę, upamiętajcie się albo poginiecie. No widzimy, zaczyna się to od sytuacji, że były jakieś tragiczne wydarzenia w życiu ludzi. Piłat kogoś tam kazał zabić, na kogoś się zawaliła wieża. Często takie wiadomości, jak w wiadomościach się słyszy, tu kogoś zabili, tam kogoś zamordowali. I przeświadczenie, zobaczcie, było takie, że skoro takie złe rzeczy się im spotkały, tym ludziom, to na pewno musieli być jacyś szczególni grzesznicy. Na pewno coś tam musieli Bogu podpaść mocno, że taki los ich spotkał. Natomiast zobaczcie, Pan Jezus mówi, nie, posłuchajcie. Tak naprawdę, jeśli wy się nie upamiętacie, to was dokładnie taki sam los czeka. Więc bardzo tak brutalnie chcę im powiedzieć, że nie myślcie sobie, że wy będziecie mieli inny los niż tamci, jeśli się nie upamiętacie. I oczywiście Pan Jezus nie mówił o tym, że w tym pewnie sensie fizycznym tu poginą tak samo, że na kogoś się wieża zawali, no ale pewnie mówił o zbawieniu i potępieniu. Więc od razu zobaczcie, że no, uczymy się czegoś, co jest tutaj takie bardzo radykalne, byśmy powiedzieli, że Pan Jezus no, stawia. Tak naprawdę są dwie alternatywy. Człowiek musi się upamiętać albo umrze. I Pan Jezus do tych ludzi to mówi. Nie myślcie sobie, że tamci źle skończyli, jakoś tragicznie. Mówi, słuchajcie, jeśli się nie upamiętacie, to was czeka podobny los. Więc no, brutalna to prawda, ale taka prawda jest. I dalej Pan Jezus powiedział takie podobieństwo, w którym trochę jakby tłumaczy to z perspektywy Boga, jak to wygląda. Mamy tą historię o drzewie, tutaj przeczytamy sobie zaraz. I Pan Jezus, zobaczcie, dodaje do tego, co powiedział tutaj o tym, że musicie się upamiętać. I powiedział to podobieństwo. Pewien człowiek miał figowe drzewo zasadzone w winnicy swojej i przyszedł, by szukać na nim owocu, lecz nie znalazł. I rzekł do winogrodnika, oto od 3 lat przychodzę, aby szukać na tym figowym drzewie owocu, a nie znajduję. Wytnij je, po cóż jeszcze ziemię, próżno zajmuje. A tamten odpowiadając, rzecze, panie, pozostaw je jeszcze ten rok, aż ją okopię i obłożę nawozem. Może wyda owoc w przyszłości, jeśli zaś nie, wytniesz je. No, więc mamy taką historię, którą Pan Jezus tutaj dodał do tego, co powiedział wcześniej o tym upamiętaniu. I mamy sytuację, że jest ogrodnik, on ma drzewo. To drzewo nie wydaje owocu. Nie wydaje owocu przez dłuższy czas. Nie ma z niego pożytku. W końcu ten ogrodnik stwierdza, po co na próżno ziemię zajmuje to drzewo? Wytnijmy je. Nie? Tam nagle tutaj się pojawia takie zwlekanie. Mówię, dobra, daj jeszcze trochę czasu. Jak nie będzie owocu, to potem je wytniemy. No jakby się tak zastanowić nad tym, To wyobraźcie sobie, że jesteście takim ogrodnikiem. No i po co ogrodnikowi drzewo jest potrzebne? No, chce mieć owoc z tego drzewa. Jak zasadziliście jakąś tam jabłonkę czy coś, no to chcecie też mieć zysk z tego. Trochę pracy trzeba włożyć, trochę trzeba doglądać, podlewać. I wyobraźcie sobie, że włożyliście jakiś taki wysiłek w to drzewo. Rok nic, dwa nic, trzy nic i tak dalej, i tak dalej. Czy w pewnym momencie nie dojdziecie do wniosku, hej, no to po co ja w ogóle staram się, żeby to drzewo rosło, rosło, daję mu wszystko, co mu potrzeba, a on nic mi nie przynosi. Mam zero zysku z tego drzewa, tak? I stwierdzicie w końcu pewnie, nie no, na próżno w ogóle ziemię zajmuje, wytnijmy je. Nie? I myślę, że to jest taki logiczny wniosek dla każdego człowieka, ogrodnika jakiegoś, czy kogoś, kto ma ogródek, jak sobie posadził coś, żeby mu wyrosło, żeby mógł mieć z tego korzyść, mógł zjeść. Jeśli tej korzyści nie ma, no to po prostu stwierdza, wytnę to. I spróbujcie zobaczyć teraz to z perspektywy Boga, gdzie On stworzył ludzkość i my jesteśmy jak podobnie tym drzewem. On daje nam życie, On się troszczy, stworzył ten świat cały, no, daje nam różne rzeczy, żebyśmy rośli wszystkiego, co tutaj korzystamy. I tak jak ogrodnik oczekuje, że coś będzie miał z tego, że on to drzewo posadził, że coś z niego zrobił, tak Bóg też oczekuje, że on jakiś zysk będzie miał. Bóg też chce owoc, jak taki ogrodnik. Czyli on, Bóg oczekuje, że skoro Bóg dał ci życie, dał ci coś, to oczekuje od ciebie, że też będziesz jakoś dla niego, no właśnie, pożyteczny czy wydający owoc. A pomyślcie sobie z perspektywy Boga. Człowiek, który nie chce mieć z Bogiem nic wspólnego, w ogóle nie stosuje się do jego praw, żyje sobie, łamie te prawa, w ogóle no, żyje bezbożnie, po prostu nie interesuje się, jaki Bóg ma pożytek z takiego człowieka. Można powiedzieć zerowy. Więc czy Bóg nie może w końcu stwierdzić, hej, to ja ci daję życie, ja ci daję wszystko, ty mnie nawet nie uznajesz, łamiesz moje prawa, nie interesuje cię w ogóle moja osoba, nie szukasz Boga. Mówi, to po co, dlaczego miałbym ci to życie dawać cały czas, tak? Po to, żebyś dalej grzeszył, żebyś dalej po prostu ignorował moją osobę. Więc wydaje się radykalne, a kiedy popatrzymy na to z tej perspektywy, to Bóg rzeczywiście w pewnym sensie ma rację, tak? On stworzył ludzi, on też oczekuje czegoś od ludzi, oczekuje, że go oni właśnie nie będą ignorować, żyć bez niego, że kiedyś przyjdzie jakiś taki pomyślunek, hej, jestem na tym świecie, mam to życie, no nie mogę tak ignorować jakby tutaj swojego stwórcy. On też ma pewne jakby oczekiwania wobec mnie, więc wydaje się to radykalne, kiedy popatrzy się z tej perspektywy, to tak to wygląda. Pan Jezus do czegoś takiego tutaj właśnie mówi, tłumacząc to. Słuchajcie, musicie się jakby upamiętać, musicie, o czym mówimy, o zmianie swojego stosunku do Boga, po prostu. To nie może być tak, że ty żyjesz na tym świecie, czerpiesz z wszystkich jego korzyści, ale na stwórcę swojego masz po prostu, no, nie interesuje cię on zupełnie, łamiesz jego prawa, tak? Musisz nawrócić się, upamiętać, zmienić stosunek, zdać sobie sprawę z tego, że hej, jest jakiś stwórca, że on też chce no, jakiś zysk mieć z mojego życia. Jeśli nie zamierzamy mu tego dać, naszemu stwórcy, to on może dojść do wniosku, słuchaj, to po co ja ci daję życie, tak? Po co mam cię po prostu dalej utrzymywać, dalej podlewać, dalej, żebyś kontynuował, jeśli ty po prostu no, w ogóle nie zwracasz na mnie uwagi. I widzimy tutaj to właśnie w tym ogrodniku, że mówi, słuchaj, to drzewo już ileś lat nie wydaje owocu, wytnij, tak? Ktoś przychodzi i mówi, dobra, posłuchaj, damy jeszcze trochę czasu, jak potem nie wyda owocu, to potem je wytniesz. Więc to też pokazuje, że zobaczcie, że ta alternatywa nigdy się nie zmienia, że to jest. Bóg jest cierpliwy, Bóg może jakby zwlekać i czekać cały czas i kogoś podlewać, od kogoś się troszczyć, czy wzywać do upamiętania, ale ostatecznie są tylko dwie alternatywy. Albo człowiek się upamięta, albo po prostu no, umrze. tak jak no, Jan Chrzciciel mawiał, że siekiera już do korzeni drzew jest przyłożona i co? I każde drzewo, które nie wydaje owocu, będzie wrzucone w ogień. Także tak to wygląda z perspektywy też Boga właśnie, tak? Że On stworzył tą ludzkość, On czegoś oczekuje w zamian, owocu, no konkretnie upamiętania tego, tak? Pan Jezus mówi, dlatego mówi, jeśli się nie upamiętacie, będziecie jak takie, no to drzewo, nieużyteczne, po prostu na razie sobie rośniecie, na razie jest dobrze, Bóg daje życie, daje wszystko, ale no, nie będzie to trwało wiecznie. I jakby się zastanowić, to inaczej być nie może. No bo jak mógłby Bóg jakby taką sytuację tolerować, że żyje sobie człowiek, który nie, w ogóle jego prawa nie interesują go, Bóg go nie interesuje, on se grzeszy. I co, taki układ, że Bóg mu daje potem tak w wieczność życie wieczne i wszystko i błogosławieństwo i tak to się ciągnie? No nie. Bóg mówi, na pewnym etapie musisz się upamiętać, masz na to czas, jeśli tego nie zrobisz, to po prostu umrzesz, jak jest napisane. Także mamy takie zawołanie o to wezwanie do upamiętania, jak Pan Jezus mówi, i widzimy, że to nie jest jakby opcjonalne tutaj u Boga. To brzmi bardzo brutalnie, ale no, albo zmienisz swój stosunek do Stwórcy, albo po prostu no, Stwórca uzna cię za nieużyteczne drzewo, które trzeba po prostu wyciąć. I tak Pan Jezus trochę przedstawia tą historię. I zobaczcie też, że takim głównym zawołaniem chyba przez całą Biblię od początku do końca to jest właśnie to. Upamiętajcie się, czy tam pokutujcie. Czy to Izrael, czy to Nowy Testament. Ostatnie, no, nawet listy Pana Jezusa do kościołów to jest też. Upamiętaj się, bo jak nie, to przyjdę i no coś tam... No na przykład. No, albo coś niedobrego będzie. To w 5 zborach, tak Pan Jezus powiedział. Nie? Więc od początku do końca, słuchajcie, wezwanie główne Biblii do człowieka w ogóle to jest to. Upamiętaj się, tak? Zdaj sobie sprawę, że jest jakiś Stwórca, że masz to życie tutaj na ziemi i On wcale nie ma obowiązku tego twojego życia kontynuować i dawać ci życia wiecznego, jeśli po prostu twój stosunek do Niego jest no, zły, nie wydający owocu. I to jest, no, jakby to nie powiedzieć, pod groźbą śmierci. To nie jest też, zobaczcie, jakaś tam sugestia, tak? Że Bóg chcesz to się upamiętać, nie chcesz to się nie upamiętać, tylko w pewnym sensie to jest jakby rozkaz dla całej ludzkości, do czego Bóg wzywa ludzi. Mówi, upamiętajcie się. No dobrze. Mamy taką pierwszą rzecz, którą chciałbym powiedzieć o upamiętaniu. To jest to, że zobaczcie, że to nie jest opcjonalne tutaj. Tak? Po prostu to musi nastąpić w życiu każdego człowieka. Jakiś taki moment, że on zmieni swój stosunek do Boga i po prostu się upamięta i zacznie żyć z tym Bogiem. Mamy inne fragmenty, które też chciałbym coś powiedzieć o upamiętaniu. Przeczytam kilka takich fragmentów, które sobie tutaj wynotowałem z Ewangelii Marka na przykład. Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże. Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Inny fragment z Dziejów Apostolskich, to jest tam, gdzie apostoł Piotr głosił kazanie i pytają go, cóż mamy czynić, mężowie, bracia? A Piotr do nich, upamiętajcie się i niech się każdy da ochrzcić w Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych. Mamy jeszcze na przykład fragment z Łukasza. I rzekł im, jest napisane, że Chrystus miał cierpieć i trzeciego dnia zmartwychwstać i że począwszy od Jerozolimy w imię Jego ma być głoszone wszystkim narodom upamiętanie na odpuszczenie grzechów. Kilka takich fragmentów wybrałem szczególnie, żebyśmy zobaczyli, że to upamiętanie jest tutaj związane z czym? Z odpuszczeniem grzechów, z wiarą. Ale zobaczcie, w jakiej kolejności jest zawsze. Zawsze jest upamiętajcie się najpierw i dopiero potem możemy mówić o odpuszczeniu grzechów, o przebaczeniu, o wierze w Jezusa Chrystusa. To pierwsze podstawowe zawołanie do człowieka jest takie, że hej, najpierw to zmień w ogóle swój stosunek do Boga. Tak? Zdaj sobie sprawę, że jest jakiś Bóg. Ty musisz zacząć jakby Go w swoim życiu też jakoś honorować. W ten sposób. Myślę, że często w naszym życiu może być tak, czy nawet przy głoszeniu Ewangelii, czy że skupiamy się na tym drugim elemencie zawsze. Chcemy mówić bardziej, że przebaczenie jest z grzechów, albo żeby wierzyć w Jezusa, ale jest bardzo ciekawe, że kiedy patrzymy w Słowo Boże, ono zawsze umieszcza upamiętanie. Nie? Mówi, upamiętaj się i wierz w Jezusa, upamiętaj się, potem daj się ochrzcić i będziesz miał odpuszczone grzechy. No bo jeśli to jest odarte z tego upamiętania się, to po pierwsze, no czytamy o czymś takim jak martwa wiara w liście do Jakuba, nie? Że ktoś teoretycznie wierzy, tylko się nie upamiętał. To znaczy, on przyjmuje jakoś intelektualnie informacje, ale nigdy nie zaszła w jego życiu jakaś taka decyzja, nie? Że on zmieni swoje życie, że on teraz będzie żył dla Boga. Dlatego ten element, słuchajcie, jest bardzo jakby istotny, tak? Że nawet przed tym właśnie wiarą w Ewangelię czy odpuszczeniem grzechów jest wezwanie za każdym razem do upamiętania. Czyli pierwsza rzecz, że człowiek musi coś zmienić w swoim życiu. No i co zmienić? No właśnie ten swój stosunek do Boga i od tego dopiero się no, może zaczynać jakieś życie z Bogiem i dalsze rzeczy. Także powinniśmy, myślę, też pamiętać o tym, że to jest jakby element życia i wiary chrześcijańskiej naszej, taki podstawowy, właśnie to upamiętanie i że kiedy odrzemy na przykład Ewangelię i odpuszczenie grzechów z tego upamiętania, no to po prostu no, nie zadziała, tak? Bo ktoś może powiedzieć, tak, super, że Pan Jezus umarł za moje grzechy, ale on może nie chcieć w ogóle zmienić swojej na przykład postawy, nie? Więc to jest wtedy, no oczywiście nie działa. To się wiąże z tym, że człowiek postanawia coś zmienić w swoim życiu w stosunku do Boga i wtedy ma prawo do odpuszczania grzechów i po prostu tak to działa. Chciałbym jeszcze przeczytać o dwóch takich fragmentach, kiedy jest mowa o takim fałszywym upamiętaniu, czyli o czymś, że no, wygląda niby, że ktoś tutaj okazuje jakieś upamiętanie, ale tak naprawdę to upamiętaniem nie jest. I pierwszy taki fragment z Dziejów Apostolskich chciałbym przeczytać z 8 rozdziału. I tu mamy sytuację, słuchajcie, Szymona Czarnoksiężnika. I przeczytam od Dzieje 8, od 18 do 24 wersetu. A gdy Szymon spostrzegł, że duch bywa udzielany przez wkładanie rąk apostołów, przyniósł im pieniądze i powiedział: dajcie im tę moc, aby ten, na kogo ręce włożę, otrzymał Ducha Świętego. A Piotr rzekł do niego: niech zginą wraz z tobą pieniądze twoje, żeś mniemał, iż za pieniądze można nabyć dar Boży. Co się tyczy tej sprawy, to nie masz w niej cząstki ani udziału, gdyż serce twoje jest nieszczere wobec Boga. Przeto odwróć się od tej nieprawości swojej i proś Pana, czy nie mógłby ci być odpuszczony zamysł serca twego. Widzę bowiem, żeś pogrążony w gorzkiej żółci i więzach nieprawości. Szymon zaś odpowiedział i rzekł: módlcie się i wy za mną do Pana, aby nic z tego na mnie nie przyszło, co powiedzieliście. Okej, okay, mamy taki fragment. Sytuacja z tym Szymonem, który zobaczył, że apostołowie kładą kogoś ręce, że Duch Święty jest dawany, więc stwierdził, że on zapłaci pieniądze apostołom i że oni mu dadzą to. No i oczywiście widzimy tutaj reakcję Piotra, tak? Niech zginą te pieniądze z tobą, razem z tobą. Ale zobaczcie, on jest jego odpowiedź i on mówi: dobra, słuchajcie, módlcie się za mną. Wy do Pana, aby nic z tego na mnie nie przyszło, co powiedzieliście. Czy to jest, słuchajcie, pokuta? Czy to jest nawrócenie, czy to jest upamiętanie? Nie. No oczywiście nie. Brzmi całkiem nieźle. Ktoś prosi, weź się módl za mnie, nie? Tak, ale o co on się modli? On się modli o to i jest przejęty tym, żeby nic złego mu się nie stało. I to jest wszystko, czym on jest przejęty. A to, na czym zwraca mu uwagę apostoł Piotr, to mówi: odwróć się od nieprawości i proś Pana, czy nie mógł być ci odpuszczony zamysł serca twego. On nie ma problemu z tym, że on zamysł miał, po prostu było chore to, co on zrobił i głupie. Także apostoł Paweł stwierdził, w ogóle odżegnał go od wiary. Można powiedzieć: człowieku, twoje serce jest nieszczere przed Bogiem. Jego reakcja na to nie była, że ja nie mogę, co ja zrobiłem, jak mogłem tak pomyśleć. Ale to było głupie z mojej strony, nie? Tylko bo oni mu zapowiedzieli tutaj, że niezbyt dobrze z tobą może być. A on mówi, dobra, to wiecie co, to módlcie się, żeby na mnie nic złego nie spadło. No więc widzicie, może być takie upamiętanie, którego jest niby fałszywe, on niby prosi, niby to jest religijne, niby mówi, módlcie się za mnie, ale on nie chce zmienić siebie, swojego postępowania. Jedyne co, to on myśli o tym, żeby nic mu tam złego się nie stało. A żeby było jeszcze ciekawiej, to 13 werset przeczytamy z tego samego rozdziału. Zobaczcie. Nie, z 8 rozdziału 13 werset. Wcześniej o tym Szymonie. Nawet i sam Szymon uwierzył. Gdy zaś został ochrzczony, trzymał się Filipa, a widząc znaki i cuda wielkie, jakie się działy, był pełen zachwytu. Zobaczcie, że to był człowiek, który uwierzył. Człowiek, który był ochrzczony. Czego zabrakło? Upamiętania. Więc tu macie właśnie przykład tego, jak to wygląda wiara bez upamiętania. On uwierzył, zobaczył cuda, mówi, okej, rzeczywiście, coś tu jest na rzeczy. Zobaczył znaki cuda, dał się ochrzcić. Nie? Ochrzcili go. Chciał się ochrzcić, to go ochrzcili. Ale kiedy tylko apostoł Piotr zobaczył jego postawę, co on tam myśli sobie w sercu, no to mówi, ty weź proś w ogóle, żeby ten zamysł twojego serca Bóg ci odpuścił. I mówi, tak, co się tyczy tej sprawy, to nie masz w niej cząstki, ni udziału. To było odżegnanie go od wiary, tak? On chciał mu dać do zrozumienia, słuchaj, nie jesteś żadnym chrześcijaninem, tak? To też swoją drogą pokazuje. Można uwierzyć, można się ochrzcić i bez upamiętania się, bez tej przemiany wewnętrznej, zmiany myślenia, no apostoł Paweł od razu to wykrył, tak? U niego mówi, człowieku, zapomnij, nie? Więc to nam właśnie też pokazuje, dlaczego Pan Jezus mówił, upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Tutaj mamy przykład, że ktoś był po prostu pod wielkim wrażeniem znaków, cudów, których doświadczył, uwierzył, tak? Jest napisane, ochrzcił się, natomiast wewnętrznie nic jakby u niego się w życiu nie zmieniło. Także to też pokazuje tą wagę tego właśnie, że to upamiętajcie się tutaj jest jakby bardzo, bardzo ważne. Coś, czego nie zrobił ten Szymon. I mamy jeszcze, słuchajcie, fragment z Judaszem, chciałbym przeczytać. 27 rozdział Ewangelii Mateusza. I wersety od 1 do 5. A wczesnym rankiem wszyscy arcykapłani i starsi ludu powzięli uchwałę przeciwko Jezusowi, że trzeba go zabić. Związali go więc, odprowadzili i przekazali namiestnikowi Piłatowi. Wtedy Judasz, który go zdradził, widząc, że został skazany, żałował tego. Zwrócił 30 srebrników arcykapłanowi oraz starszym i rzekł: zgrzeszyłem, gdyż wydałem krew niewinną. A oni rzekli: cóż nam do tego, ty patrz swego. Wtedy rzucił srebrniki do świątyni, oddalił się, poszedł i powiesił się. Okej, tyle. No właśnie, zobaczcie, tutaj mamy taką sytuację, którą też można by jakoś tak zakwalifikować jako jakoś taka fałszywa pokuta, ponieważ ogólnie pewne elementy się zgadzają tutaj, nie? Judasz zrobił coś strasznego. I co się zrobiło z Judaszem? Judasz, no przyszły na niego jakieś wyrzuty sumienia. Czytamy, zgrzeszyłem. To on sam powiedział, tak? Przyznaje się do winy, gdyż wylałem krew niewinną. On mówi, oddał te pieniądze. No właśnie. Czego, słuchajcie, zabrakło w tej jego tutaj, nazwijmy to, niedoszłym nawróceniu czy upamiętaniu się? Jest jeden taki fragment, który sobie zaraz też może otworzymy z Ewangelii, znaczy nie z Ewangelii, tylko z drugiego listu do Koryntian, gdzie apostoł Paweł mówi o smutku, który wiedzie ku śmierci i smutku, który wiedzie ku upamiętaniu. Wiecie, w upamiętaniu zobaczcie, że chodzi o to, o co chodzi, żeby człowiek powrócił do Boga. Został przywrócony do relacji z Nim, żeby zaczął żyć z Bogiem. Coś, czego nie zrobił Judasz, a coś, co tutaj mamy, to jest pewnego rodzaju smutek, to jest rozpacz, to jest wyrzuty sumienia, ale nie ma w tym żadnej nadziei. On nie widzi jakby przyszłości dla siebie już, tylko jedyne co, to po prostu poszedł, się powiesił. Więc widzimy to, że żałujemy grzechów jakichś, to nie znaczy, że się upamiętałeś z grzechów. Po prostu, tak? Widzimy, że jakiś taki smutek albo biczowanie się, mówi, ojej, ale co ja narobiłem, jaki jestem niedobry w cudzysłowie. Jeśli to nie prowadzi do tego, że człowiek potem wraca do Boga, to nie jest dobre. To nie jest smutek i to nie jest właśnie upamiętanie po Bożemu, bo nie ma żadnego zawrócenia tutaj Judasza, gdzie on, nie wiem, prosi o przebaczenie, chce, żeby znowu służyć Jezusowi. Zresztą w jego akurat przypadku ja myślę, że on już przeszedł pewną granicę, że już nie mógł wrócić. To jest już moja tam osobista jakaś interpretacja. Ponieważ są takie fragmenty w Biblii, które mówią o pewnym grzechu niewybaczalnym, że jak już człowiek tam przekroczy, i chyba Judasz go przekroczył, tak mi się wydaje w jego przypadku, ale kiedy obserwujemy, to widzimy tutaj żal, widzimy smutek, widzimy brak nadziei i w końcu widzimy śmierć u Judasza. Nie ma tego elementu, że on wróci do Boga i on będzie, no nie wiem, służył. W ogóle bardzo ciekawe jest porównanie tych dwóch sytuacji, gdzie Judasz upadł i Piotr upadł. Piotr został podniesiony, a Judasz po prostu popełnił samobójstwo. I chciałbym właśnie ten z drugiego Koryntian przeczytać fragment, który mówi o tym smutku, który zabija i tym smutku, który wiedzie ku upamiętaniu. To jest drugi list do Koryntian, siódmy rozdział, dziewiąty wiersz. Drugi Koryntian 7:9. Teraz jednak cieszę się, nie dlatego, że byliście zasmuceni, ale że byliście zasmuceni ku upamiętaniu. Zasmuceni bowiem byliście po Bożemu tak, że w niczym nie ponieśliście szkody z naszej strony. Albowiem smutek, który jest według Boga, sprawia upamiętanie ku zbawieniu i nikt go nie żałuje. Smutek zaś światowy sprawia śmierć. Patrzcie, co ten wasz smutek według Boga sprawił. Jaką gorliwość, jakie uniewinnianie się, jakie oburzenie, jaką obawę, jaką tęsknotę, jaki zapał, jaką karę. Pod każdym względem okazaliście się czystymi w tej sprawie. Zobaczcie, że apostoł Paweł mówi o smutku. Są dwa rodzaje. Że jeden to jest takie użalanie się bardziej, nazwijmy to, czy jakimś żalem, ogromnym brakiem nadziei, patrzeniem w przyszłość na tym, że albo że się zawaliło i jest koniec, co wiedzie do śmierci. To byśmy nazwali tym smutkiem światowym i myślę, że przedstawicielem właśnie tego jest Judasz, tak? Który, co ja zrobiłem, oddał pieniądze, dobra, już moje życie jest skończone, idę się po prostu powiesić. Ale tutaj zobaczcie, że ktoś się zasmucił też, tylko że w inny sposób, w taki sposób, że no z gorliwością, zresztą w 11 wersecie apostoł Paweł na tym zwraca uwagę. Mówi, zobaczcie, co ten wasz smutek sprawił. Że tu mamy gorliwość, tak? Tęsknota, inne rzeczy wymienia. Czyli ten smutek po Bożemu jest taki, że człowiek, nie to, że on tkwi w tym takim stanie, zawaliłem, do niczego się nie nadaje i po prostu koniec nadziei, nic już dalej nie czeka mnie, tak jak Judasz, tylko on mówi, dobra, zawaliłem, wracam do Boga i poprawię. To teraz dołożę na przykład starań jakieś tutaj, tak? I są takie właśnie efekty, jak tutaj widzimy, więc to jest prawdziwe upamiętanie. To, które wywołuje w nas zmianę. Bo tamto upamiętanie, zobaczcie, judaszowe, czyli po prostu smutek z powodu tego, że zgrzeszyliśmy, on nic w naszym życiu nie zmienia. Po prostu się możemy posmucić. Ale sedno tego jest, żeby człowiek właśnie wrócił do Boga, żeby był w odpowiedniej z nim relacji i wtedy możemy mówić, o, to jest rzeczywiście prawdziwe upamiętanie. To gdzieś tam chyba w średniowieczu, jak mnisi się tam biczowali i jakieś inne rzeczy robili, to mówią, że oni pokutują. No nie, to nie była pokuta, bo to nie polega właśnie na tym biczowaniu się, tylko na tym, że człowiek zmienia coś w życiu. Zresztą no, to samo słowo oznacza przemianę myślenia, zmianę. Więc jeżeli jest ci żal i masz powiedzmy jakieś wyrzuty sumienia, ale nic nie zmieniasz, to nie pokutowałeś po prostu, tak? To nie chodzi o to, że jakieś wyrzuty sumienia, tylko wtedy możemy mówić o tej prawdziwej pokucie, kiedy człowiek jest przywrócony jakby do społeczności z Bogiem po tym, jak zawalił, po tym, jak zgrzeszył. W sumie to tyle mniej więcej. Pewnie jeszcze wiele rzeczy można powiedzieć o upamiętaniu się w Biblii. No, wybrałem sobie kilka takich elementów, ale przede wszystkim widzimy, że to jest coś takiego no, niezwykle po prostu istotnego i pierwszego i najważniejszego. Bo czym jest Bóg najbardziej zainteresowany w naszym życiu? No właśnie w tym, żebyśmy jakby żyli z Nim, tak? Żebyśmy stosunek do Niego, żeby zmienić w swoim życiu. Także ja żyję z Bogiem, jestem z Nim i to jest w ogóle jakby sedno, tak? Ten pierwszy fragment o tym mówi, że Pan Jezus, jeśli nie upamiętacie się, to po prostu poginiecie. Też chciałem właśnie pokazać też, że ono jest ściśle to upamiętanie związane z Ewangelią, z przebaczeniem grzechów i poprzedza. Zawsze tutaj widzimy, czy Pan Jezus, czy apostoł Piotr, kiedy ludzie pytali go, to mówił, upamiętaj się i wierz Ewangelii, upamiętaj się, daj się ochrzcić, upamiętaj się i coś. Widzimy, że zawsze ten element jest tego, że i też myślę, trzeba zaznaczać, że upamiętaj się, czyli słuchaj, powinieneś coś zmienić w swoim życiu w stosunku do Boga, tak? Jakieś, że zacząć po prostu no, na przykład żyć z Nim. Bardzo istotny element głoszenia Ewangelii. Poza tym, kiedy oczywiście mówimy, że Jezus Chrystus umarł za twoje grzechy, nie? Ale samo w sobie to powinno właśnie wywołać tą reakcję upamiętania u człowieka. Jeśli nie wywołuje, no to jest po prostu tak jak u tego Szymona Maga, który no, spodobało mu się, uwierzył, napisane, ochrzcił się, tylko że nie było tam żadnej przemiany, żadnego upamiętania i kiedy odkrył to apostoł Piotr, to po prostu odżegnał go od wiary. No i też pamiętajmy, o co chodzi w tym upamiętaniu. Chodzi o to, żeby człowiek powrócił do Boga i zaczął z Nim żyć. Nie chodzi o to, żeby się po prostu użalać nad swoimi upadkami, grzechami, którym wszystkim się zdarzają, ale żeby iść potem naprzód. Kiedy człowiek upadnie, kiedy wraca, mój dobra, zawaliłem, ale teraz, nie wiem, okażę gorliwość, a nie tak jak Judasz, który po prostu no, miał ten smutek, który poszedł na śmierć przez ten smutek, który miał. Amen.